Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Nie był znakomitym mężem stanu, strzegącym interesu narodu na drodze rozumnych kalkulacji. Nie był wodzem rozgłośnym, uciekającym się do bohaterstwa i krwi narodu. Był tylko polskim artystą, polskim pisarzem, ale to mu wystarczało i nam wystarcza. Pisał o Stanisławie Witkiewiczu Jan Kasprowicz, ale czy rzeczywiście nam to też wystarcza? Był przecież anioł, jak sam się nazywał, kimś jednak więcej niż tylko artystą. O Stanisławie Witkiewiczu dziś porozmawiamy w Dobrych Książkach z autorką jego biografii Natalią Budzyńską. Zapraszam.
Dobre książki.
Był. Można wymieniać do woli. Malarzem, krytykiem, mędrcem, nauczycielem, moralistą, synem, bratem, mężem, patriotą, mentorem, myślicielem, prorokiem, wizjonerem, marzycielem, utopistą, indywidualistą, społecznikiem, tradycjonalistą, buntownikiem. Nie wspomniałam, że był też ojcem. Specjalnie. Pisze we wstępie do biografii Stanisława Witkiewicza jej autorka Natalia Budzyńska, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, publicystka Tygodnika Katolickiego, autorka między innymi biografii matki świętego Maksymiliana Marii Kolbego, matka męczennika, czy brata Alberta. W 2022 roku w wydawnictwie Znak ukazała się jej biografia Stanisława Witkiewicza. A w studiu Radia Poznań nasz dzisiejszy gość, czyli Natalia Budzyńska. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Dlaczego Stanisław Witkiewicz? Dlaczego spośród wielu przyjaciół czy znajomych Adama Chmielowskiego, brata Alberta, którego biografią także pani się zajęła, wybrała pani Witkiewicza? A może po prostu dlatego, że do tej pory, co dziwne, nie było biografii Stanisława Witkiewicza?
Rzeczywiście to było bardzo dziwne, że nikt nie zajął się Stanisławem Witkiewiczem w taki sposób biograficzny, bo oczywiście książki na temat jego sztuki czy krytyki są, istnieją, byli wybitni badacze jego twórczości, ale to były rzeczywiście takie książki wydawane dawno temu albo w środowiskach akademickich. Natomiast takiej popularnej biografii rzeczywiście nie było. Ja zainteresowałam się Stanisławem Witkiewiczem wcale nie w kluczu Adama Chmielowskiego, chociaż rzeczywiście pisząc jego biografię spotkałam Witkiewicza, można powiedzieć, ponownie i bardzo mnie zainteresował. Ale moja fascynacja rodziną Witkiewiczów trwa już od bardzo dawna i zajmowałam się w swojej pracy magisterskiej teatrem Stanisława Ignacego Witkiewicza, jego teorią czystej formy. Także dość dobrze znałam twórczość syna Stanisława Witkiewicza, ale zauważyłam też, że im byłam starsza, można powiedzieć, im więcej wiedziałam, im większą wiedzę posiadałam na temat i czasów, i sztuki, i historii sztuki, tym bardziej pociągał mnie ojciec, a nie syn, jak w czasach młodości. I kiedy zauważyłam, że tej biografii Stanisław Witkiewicz nie ma, postanowiłam tą lukę wypełnić i muszę powiedzieć, że to jest realizacja moich marzeń jeszcze młodzieńczych, można powiedzieć. To, że mam nadzieję, będę miała jakiś wkład w to, żeby życie Stanisława Witkiewicza, ojca, było znane nie tylko Zakopiańczykom, nie tylko na Podhalu, bo tamta jego twórczość, jego osoba, jego historia, jego życie jest bardzo znane. I kiedy byłam na spotkaniu autorskim w Zakopanem, odczułam taką trochę pretensję, że ten tytuł tej książki jakby sprowadza Witkiewicza tylko do roli ojca, a przecież był wybitnym artystą, mówiono mi.
No właśnie, bo tytuł biografii Stanisława Witkiewicza brzmi Witkiewicz, ojciec Witkacego. No i to pytanie zadałabym tak jak mieszkańcy również Zakopanego, o których pani tu przywołała. Czy trzeba było go tak identyfikować poprzez sławnego syna? Przytacza pani sama słowa Orkana, który jego wyjątkowość ujął w jednym zdaniu. Tak siedząc w Zakopanem, w ślimakowej izbie na Krupówkach, jak pająk z bajki pod strzechą, gdy przesuwała się przed nim cała niemal Polska, szli doń jak do proroka ludzie. Sprawdzał, obserwował, przezierał spod swej strzechy całą gamę dusz i charakterów.
Tytuł jest przewrotny. Nie powiem dlaczego, ponieważ trzeba przeczytać książkę, żeby wiedzieć, dlaczego tytuł jest przewrotny.
Trzeba przeczytać książkę, by zrozumieć, dlaczego pani nadała tej biografii tytuł Witkiewicz, ojciec Witkacego. Ja myślę, że do tej relacji anioła z synem jeszcze się odwołamy w naszej dzisiejszej rozmowie. Ale chciałabym teraz spojrzeć na życie Stanisława Witkiewicza poprzez ważne dla niego punkty na mapie Europy, czyli Poszawsze, Tomsk, Monachium, Warszawa, Zakopane, Lowran. To, jak się wydaje, najważniejsze miejsca w życiu Witkiewicza. Zaczyna się jego życie na Żmudzi, kończy na wschodnim wybrzeżu Istrii w Chorwacji. Miał 64 lata, gdy umarł. Tylko 64 lata. Więc wybierzmy się w tę biograficzną podróż, zatrzymując się na kolejnych przystankach. Poszawsze, miejsce urodzenia.
Tak, dworek w Poszawszu, dzisiaj istniejący jeszcze, ale w ruinie, można powiedzieć. Dworek Witkiewiczów, który do końca nie był ich własnością, ale też nie będziemy zagłębiać teraz w te szczegóły. Dzieciństwo sielsko-anielskie, kilkoro dzieci, rodzina kochająca się, matka, ojciec, niańki, kucharki, służący. Niczego im nie brakowało. Piękne ogrody, kwitnące bzy, sielanka po prostu. I w to dzieciństwo, takie właśnie sielankowe, takie spokojne, kochające. Dzieci były wychowywane w takim poczuciu też nie tylko miłości do siebie nawzajem, ale też do innych stanów, można powiedzieć. Bo Witkiewicze bardzo troszczyli się o swoich chłopów, o tych wszystkich, którzy im służyli. Także dzieci były uczone też języka żmudzkiego. Witkiewiczowa założyła szkółkę dla dzieci włościan, w której uczono ich szpital, taki mały szpitalik. Także one miały też opiekę zdrowotną i w takiej atmosferze sielsko-anielskiej, jak ja to nazywam, no przychodzi czas trudny, czas powstania styczniowego. Rodzina Witkiewiczów była bardzo patriotyczna, szczególnie matka. Ojciec, który też brał udział w powstaniu listopadowym, trochę ochłonął, można powiedzieć, takie odniosłam wrażenie, z takiego entuzjazmu patriotycznego, patrzył na świat bardziej trzeźwo. Natomiast matka była bardzo zaangażowana patriotycznie, podobnie jak starsze rodzeństwo Witkiewicza, Stanisława. On jako 10-11-latek zaangażował się również ze swoim rodzeństwem młodszym w powstanie styczniowe i te historie z tego okresu są ciekawe, nie chcę ich tu wszystkich opowiadać, ale można powiedzieć, że rodzina Witkiewiczów była typową rodziną polską zaangażowaną w działania powstania styczniowego bardzo bezpośrednio. Co skończyło się zesłaniem na Sybir, do Tomska, ojca, matki, dwojga dorosłych dzieci i zabrali ze sobą właśnie tych młodszych, Stanisława i dwie siostry. Reszta dzieci została rozparcelowana też po rodzinie i zaczął się czas bardzo trudny. Witkiewicz, Stachu, Staś został skonfrontowany z takim życiem niełatwym. Można powiedzieć traumatycznym, cała wyprawa do Tomska miesięczna. Później tam pobyt wśród zesłańców, wśród których panował alkoholizm. Oni bardzo cierpieli i tęsknotę, i taką beznadzieję. To wszystko, a jednocześnie ta atmosfera tam, taka gorąco patriotyczna, spowodowała, że to dziecko wzrastało w atmosferze takiego ciągłego buntu. Przeciwko zaborcom, przeciwko światu i naprawdę jakoś wyobrażając sobie tutaj takie to ciągłe wrzenie patriotyczne. I kiedy Stanisław Witkiewicz jako młody chłopak z kolegą wrócił do kraju i zetknął się z taką zwykłą codziennością, w której nikt już o powstaniu nie mówił po tych kilku latach, w której wszyscy powstania mieli dosyć i tego żaru patriotycznego, zetknął się z rzeczywistością, w której każdy interesował się sobą, swoim życiem, swoim dobrobytem. Witkiewicz tutaj ostro nazywał tą taką przyziemną codzienność, jaką zobaczył w Warszawie czy w Krakowie. To ten chłopak po prostu nastoletni wówczas przeżył wielki szok, zniechęcenie, i naprawdę nie wiedział, co ze sobą zrobić. On, te jego nadzieje na taką Polskę taką żarliwą, ten żarliwy patriotyzm, którym był karmiony przez lata w Tomsku, nagle nie mógł znaleźć nigdzie ujścia, ponieważ trafił na czasy, w których w Polsce, w Warszawie, w których nikogo nie interesowała wolna Polska, w których każdy interesował się sobą, swoim zarobkiem, właśnie dobrobytem, dobrym mieszkaniem, dobrą pracą, tak jak on to złośliwie też nazywał kolorem kanapy, którą w salonie postawić trzeba, i dobrym jedzeniem. W ten sposób się przenosimy do Warszawy, a przedtem jeszcze do Petersburga.
Ale przeskoczyłyśmy ten czasy dzieciństwa w Poszawszu.
Poszawszu?
Czasy, tak, bardzo szybko przeleciałyśmy przez Tomsk. Ja chciałam tylko zwrócić uwagę, pani tu już wspomniała o matce, o Elwirze Witkiewiczowej, o wyjątkowej, można powiedzieć, kobiecie. Kobiecie, która miała tam sporą gromadkę dzieci, bo przecież Stanisław był jednym z dziewięciorga dzieci Witkiewiczów, obarczona więc wychowaniem tych dzieci, dbaniem o te dzieci, ale potrafiła, tak jak pani zwróciła uwagę, jeszcze dbać również o tych Włościan, którzy zamieszkiwali w majątku Witkiewiczów. A potem przecież ta jej wielka pracowitość właśnie już w Tomsku, gdzie właściwie to ona starała się utrzymać tę rodzinę, ponieważ ojciec raczej popadał w taki marazm. Ta utrata majątku, bo przecież z tym wiązał się wyrok zesłania, także z odebraniem praw szlacheckich i jednocześnie z utratą, z konfiskatą całego majątku. Więc ten Tomsk jest traumatyczny też dla Stanisława, chociażby z tego powodu, że on wprawdzie już z Tomska wyjechał, ale rodzina, której udaje się uzyskać zezwolenie na opuszczenie Tomska, opuszcza go, ale w trakcie podróży umiera ojciec Witkiewicza. Więc może dlatego on do tego Tomska nigdy nie wracał w opowieściach. Nigdy nie chciał, nie mógł, nie opisał tych czasów zesłania.
Nie, ale pod koniec swojego życia miał takie plany. Miał w planach napisać powieść, w której te etapy swojego życia właśnie z tego okresu miał zamiar zawrzeć i doświadczenia z tamtego czasu. Ja też się natknęłam na taki list, który on pisał do swojej siostry, która razem z nim również była w Tomsku, w którym właśnie wspomniał, że to były coś w stylu, sparafrazuję teraz, że te czasy oczywiście były ciężkie i bardzo trudne, ale jednak lubił je wspominać. O, może lubił to jest złe słowo, ale zdarzało mu się je wspominać, to młodość. Myślę, że będąc właśnie już takim starszym, schorowanym człowiekiem, chyba każdy wtedy tą młodość swoją idealizuje, zapomina się o tych traumach, o tych rzeczach trudnych i przerażających, a pamięta się może rzeczywiście tą chęć życia mimo wszystko. Te same dobre sytuacje, tą miłość, jaka ich trzymała razem. Ojciec nie mógł pracować, jak pani wspomniała, ale nie dlatego, że nie chciał, albo z powodu tej depresji, jaka dopadała tam powstańców. To było na odwrót. Ta depresja dopadała ich właśnie z powodu bezczynności, na jaką byli skazani. Oni nie mogli pracować, mieli zakaz pracy.
Dlatego ta matka oddawała się
matka i
robiła, oddawali się wszyscy temu, żeby jakoś tę gromadkę utrzymać. Oczywiście nim Stanisław Witkiewicz wylądował w Warszawie, to myślę, że takim ważnym przystankiem dla niego, ale też później dla jego poglądów na temat sztuki i w ogóle ważnym punktem dla jego twórczości jest oczywiście Monachium, a tamta polska kolonia artystyczna, w której się znalazł. Tam poznał późniejszego swojego wielkiego przyjaciela, ale też do pewnego stopnia pewnie mentora, Adama Chmielowskiego.
Tak, i Adama Chmielowskiego i Józefa Chełmońskiego, z którym się przyjaźnił.
I Maksyma Gierymskiego.
Braci Gierymskich. To był czas bardzo ciekawy, choć też bardzo trudny i traumatyczny, ale też ciekawy nie tylko ze względów też na poglądy na temat sztuki, na taką edukację artystyczną, ale ze względu też na jego późniejsze spojrzenie na w ogóle na edukację, na akademię, na instytucje, na szkolnictwo w ogóle. Bo zanim on trafił do Monachium, przez chwilę studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu i tam już odezwały się jego takie pierwsze buntownicze nastroje wobec schematu nauczania, On już wtedy właściwie rezygnował z wykładów z anatomii czy z historii sztuki, mówiąc, że on woli tego się uczyć sam w Ermitażu, studiując samodzielnie dzieła sztuki, a nie bez końca lepiąc czy rysując antyki, gipsowe odlewy antycznych rzeźb, bo na tym polegała edukacja na pierwszym roku w Akademii Sztuk Pięknych. Tak samo było zresztą w Monachium. W Monachium jednak było więcej takich osobowości. On tam spotkał ciekawe środowisko i to nie tylko to polskie, o jakim pani wspomniała, ale też profesorów wykładających w Akademii. On w ogóle w Akademii w Monachium wytrzymał 6 tygodni. Później zaczął się kształcić sam i tak już zostało. To były szkoły, jakie Witkiewicz skończy, to były 3 klasy szkoły realnej przed powstaniem styczniowym. Tą naukę przerwało powstanie. Potem były 2 lata w Petersburgu na akademii i 6 tygodni w Monachium i to było wszystko. I Monachium było ważne życiowo też, bo artyści polscy jeździli do Monachium z różnych powodów, też ekonomicznych, tam było taniej po prostu niż w Paryżu, ale też dzięki temu wytworzyła się tam wspaniała ekipa, można powiedzieć, polskich artystów, którzy inspirowali się nawzajem. To były takie 2 grupy. Jedna grupa to była właśnie wokół Branta, malarza, batalisty zgromadzona i wokół Maksymiliana Gierymskiego i Adama Chmielowskiego. Druga grupa to byli ci młodsi. To był właśnie Witkiewicz, Chełmoński, później Wyczółkowski, Piotrowscy i oni byli taką rzeczywiście, tak jak tamci to byli eleganccy panowie, tak ci narobili rzeczywiście dużego szumu w sztuce. To byli artyści, którzy uważali, że Matejko to nie jest żaden malarz, a te krytyczne uwagi wobec Matejki w tamtych czasach były rewolucyjne zupełnie. Tam w tym okresie przed Matejką bito pokłony, natomiast oni go autentycznie nie lubili, żeby tak powiedzieć oględnie.
Ale żeby być sprawiedliwym, to trzeba powiedzieć, że na początku jednak Stanisław Witkiewicz był wielkim admiratorem malarstwa Jana Matejki. Uważał bowiem, że sztuka poprzez swoją treść miała za zadanie podnosić ducha narodowego, a ta sztuka, która miała podnosić tego ducha narodowego, no to malarstwo historyczne i tu właśnie kłania się Jan Matejko. No potem rzeczywiście te poglądy się i tej całej grupy zmieniły.
Zmieniły się i to pod dużym wpływem między innymi Adama Chmielowskiego, można powiedzieć, który był ważnym, może nie tyle malarzem, ale teoretykiem sztuki. On przebywał zanim dojechał do Monachium, był w Paryżu, on bardzo dobrze znał sztukę współczesną i te wszystkie nowe trendy zauważał bardzo intuicyjnie i on inspirował tych młodych malarzy do tego, żeby myśleć o sztuce głębiej i poważniej, żeby zadawać sobie pytanie, czym jest sztuka i jakie są jej zadania, kim jest artysta, czym jest jego indywidualność, jak powinien się wypowiadać. I w tym momencie patrzenie na sztukę się zmieniło. Oni zrozumieli wtedy w Monachium, że sztuka nie ma na celu wychowywania albo moralizowania, albo to nie jest też żadna rzecz edukacyjna, że sztuka to jest wyraz artysty, jego duchowości, jego przeżyć, jego emocji, jego indywidualności. I to będzie miało bardzo duży wpływ na Witkiewicza i na to, kim on się stał później, kiedy z Monachium wrócił do Warszawy i kiedy zaczął odkrywać też w sobie ten talent do krytyki sztuki. On zmienił krytykę sztuki w Polsce w sposób całkowity. Nie wiem, czy to już jest ten moment, kiedy powinniśmy przejść do Warszawy, opuścić Monachium.
Myślę, że tak, że to jest dokładnie ten moment, bo to, o czym pani mówi, o ta zmiana poglądów na sztukę, to pójście właśnie między innymi też za myślą Chmielowskiego, że sztuka to indywidualna i szczera wypowiedź artysty. To jest to, co przejął również Stanisław Witkiewicz. No to już, to odezwie się również w Warszawie. Zważywszy, że w Warszawie znów się odnajdzie, no chociażby też ta trójka, Stanisław Witkiewicz, Józef Chełmoński i Adam Chmielowski. I tu jest ten moment, żeby powiedzieć o słynnej pracowni, zwanej krótką Wszystko Europa, czyli pracowni mieszczącej się w hotelu europejskim, bo tam rozwinął tą swoją myśl. Tam również pokaże się Witkiewicz poprzez publikację niektórych swoich artykułów. Również objawi się jako ten krytyk. Mówiono o nim, pióro miał ostre, ton zaczepny. I rzeczywiście to, co pani mówi, właściwie po raz pierwszy w założeniach polskiej krytyki artystycznej dzięki niemu pojawił się taki postulat też bardzo ważny, równouprawnienia wszystkich rodzajów malarstwa w zakresie tematu, bo jedynym kryterium, jakie powinno brać się pod uwagę, jest artyzm.
Tak, i tu można, może potrzeba zrobić takie krótkie wprowadzenie z historii sztuki i krytyki artystycznej i potrzeba może słuchaczom powiedzieć, jak to było do tej pory, bo do tej pory krytyką sztuki zajmowali się w Polsce dziennikarze, publicyści, ludzie, którzy ze sztuką niewiele mieli wspólnego. Oczywiście, co ciekawe, o sztuce dużo pisano w prasie. Mam wrażenie, że więcej niż dzisiaj. Każda wystawa, każdy pokaz, każdy salon był opisywany dość szczegółowo. Tylko właśnie jakie stosowano kryteria. Kryteria były bardzo ciekawe. Dzisiaj nam się to wydaje, a wręcz szokujące. Głównym kryterium było kryterium ważności tematu. Dzieło sztuki nie liczyło się jako dzieło sztuki, jeśli jego tematem nie było ważne wydarzenie historyczne. Wtedy taki obraz mógł być i bywał monumentalny, bardzo duży. I tu możemy się odnieść od razu do Matejki, ale takich malarzy było wielu, którzy wystawiali w Warszawie i w Krakowie właśnie obrazy pokazujące ważne wydarzenia historyczne, tak zwaną anegdotę historyczną, i to w sposób taki akademicki, bardzo poprawny, ale też nie do końca, bo Witkiewicz, analizując obrazy Matejki czy Siemirackiego, wykazywał wręcz błędy perspektywiczne. No i oczywiście istniały też obrazy pokazujące jakieś krajobrazy czy martwe natury, ale one były uważane za mało ważne, mało istotne. Zwykle były niewielkich rozmiarów, miały tylko jakoś dekorować pokoje, być takim miłym obrazkiem wyidealizowanym. Natomiast do Warszawy przyjechali artyści polscy, którzy tworzyli sztukę zupełnie nową, która była uwielbiana w Monachium, i oni mieli bardzo dużo kupców, bardzo dużo malowali. Gierymski malował non-stop w zasadzie i miał bardzo duże wzięcie, Maksymilian Gierymski. I cóż to była za nowa sztuka? Ta nowa sztuka, którą oni przywieźli, to był realizm. I oni malowali wieś, ale wieś niewyidealizowaną, nie wieśniaków ubranych w kolorowe wstążki na tle pięknego drewnianego domku i pięknej słonecznej pogody, ale wieś i pejzaże takie, jakie są, z błoto. I do tego właśnie, a propos błota, używali kolorów, których wyuczyli się, które były bardzo modne w Monachium. To był tak zwany Stimmung, czyli nastrojowość. Obraz miał być zamglony, trochę taki właśnie brunatny, ciemny. Takie obrazy były bardzo poważane w Monachium, były bardzo chętnie kupowane, a polscy artyści doprowadzili ten Stimmung, tą nastrojowość, ten klimat, taką klimatyczność do perfekcji. I te obrazy były chętnie kupowane przez kupców z Londynu, z różnych krajów Europy, szczególnie tych północnych oczywiście. Natomiast tutaj przez krytyków były kompletnie nieuznawane, były krytykowane do cna, że nie wiadomo, co tam jest, nie wiadomo, co tam w ogóle na tym obrazie widać, nic nie widać, tu jakieś jest coś jasnego, tu coś ciemnego. I ci artyści rzeczywiście mieli na początkowo tutaj dość trudno. A Witkiewicz w swojej praktyce krytyka, którą rozpoczął właśnie w Warszawie, odnajdując swoje powołanie w tym w edukowaniu publiczności, czytelników, widzów tych obrazów, edukując w historii sztuki, w sztuce, w tych artystycznych założeniach, tłumacząc im, kim jest artysta, czym jest sztuka, co ma sztuka wyrażać. On prowadził batalię później jako krytyk w takim piśmie Wędrowiec. Prowadził batalię o nową sztukę, o tą sztukę realistyczną, a nie idealistyczną. pokazywał, w jaki sposób artysta może za pomocą tych środków artystycznych, o których nigdy przedtem nie pisano w ogóle w naszym kraju, które dotychczasowi krytycy w ogóle nie brali pod uwagę. On edukował, uczył czytać obraz, uczył czytać artystę, uczył odbioru, tego spotkania artysty z odbiorcą, tego czucia duszy artysty w obrazie, w sztuce w ogóle, nie? Pokazywał, jak środki artystyczne stosowane przez danego artystę, tego czy innego, są wyrazem jego indywidualności, są jego bardzo oryginalnym głosem. I ta działalność Witkiewicza jest nie do przecenienia. To uderzyło mnie, że o tym się najbardziej zapomina, że o tym się w ogóle nie pamięta. W takim właśnie, oczywiście Witkiewicz, ojciec Witkacego, Witkiewicz, ojciec stylu zakopiańskiego. Natomiast jego poglądy na temat, jego działalność na tym polu krytyki artystycznej jest zapomniana.
Jest zapomniana, mogłabym dodać, że właściwie praktycznie w ogóle nieznana. A właśnie to, ta działalność, ta uczenie nowego spojrzenia na sztukę. Bo co to jest sztuka, pytał Witkiewicz. No sztuka to ja, można śmiało powiedzieć, artysta. I w artyście najważniejsza jest ta dusza artystyczna. To też Stanisław Witkiewicz. A przecież właśnie to jego podejście do sztuki, w jaki sposób należy tę sztukę odczytywać, właśnie czym jest sztuka, kim jest artysta, to co, o czym pani mówi, to sprawiło, że on stał się taką ważną postacią dla tego środowiska artystycznego. Im, powiedziałabym, był starszy, tym stawał się postacią ważniejszą. Jego zdanie na temat sztuki było szalenie ważne i z tym zdaniem się liczono. Warszawa to, można powiedzieć, początki. On już u tych początków zaznaczył się, prawda, w jaki sposób należy tę sztukę odczytywać. No ale być może ta grupa artystów skupionych wokół pracowni w Hotelu Europejskim, nazwanym w skrócie ta pracownia Europą, nie byłaby tak dostrzeżona i tak znana, no gdyby nie znajomość tych artystów z osobą, w której kochała się ponoć cała Warszawa. I nie tylko Warszawa, myślę tutaj o Helenie Modrzejewskiej.
Tak, przyjaźń z Heleną Modrzejewską przetrwała wiele lat. Ona później była matką chrzestną małego Stasia Witkacego, późniejszego. Ale tak, to jest bardzo ciekawy wątek, bardzo ciekawy taki, można powiedzieć, towarzysko.
Oczywiście nie musimy zdradzać wszystkich niuansów przyjaźni Witkiewicza z Heleną Modrzejewską, ale chciałam zwrócić uwagę na ważność tej postaci w życiu Witkiewicza i nie tylko dlatego, że była ona również matką chrzestną jego syna Stanisława Ignacego, ale myślę, że ona też pokazała mu troszeczkę inny świat, inne spojrzenie na sztukę, na życie. Być może nie do końca za nią podążył na przykład do Zakopanego, bo myślę, że, bo jak mówimy Modrzejewska, to tak, Warszawa, ale potem od razu pojawia się Zakopane. Zakopane odkryła Modrzejewska w latach 60. XIX wieku. Ona zaczęła tam przyjeżdżała regularnie, potem ściągnęła osobę, która stała się dla Zakopanego jedną z najważniejszych postaci. Myślę tutaj o Tytusie Chałubińskim, który był jej lekarzem, można powiedzieć, domowym. Ona ściągnęła go z Warszawy do Zakopanego. Stanisław Witkiewicz odkrywa to Zakopane dość późno. To jest rok 1885 i ten rok w życiu Witkiewiczów, Stanisława Witkiewicza i już jego żony, bo nie wspomniałyśmy, że w międzyczasie Stanisław Witkiewicz ożenił się, był ważny, bo po pierwsze w tym roku, w lutym, 24 lutego przychodzi na świat ich syn, Kalunio, jak będą go nazywać, czyli Stanisław Ignacy. No i w tym roku również pojawi się Stanisław Witkiewicz w Zakopanem. No i tu otwiera się przeogromny rozdział. A kto wie, czy nie najważniejszy w jego życiu.
Do Zakopanego Stanisław Witkiewicz pojechał wcale nie śladem Modrzejewskiej, swojej przyjaciółki, ale śladem innej przyjaciółki, a można powiedzieć jeszcze wówczas innych przyjaciół, państwa Dębowskich, Mary i Bronisława. Oni trochę wcześniej w Zakopanem zamieszkali i przekonywali Witkiewicza, że co do pobytu w tym miejscu, takiego zdrowotnego. Oni zresztą też tam trafili dzięki Chałubińskiemu. I Witkiewicz najpierw pojechał do Zakopanego sprawdzić, co tam jest, jak tam wygląda. Od razu się zakochał w tym miejscu, powracał tam 2-3 razy, także z rodziną na wakacje. Tam zaczął powstawać jego bardzo ważna książka. Zbierał materiały do książki, którą później wydał na Przełęczy. Bardzo znana rzecz i też bardzo nowatorska w tamtym czasie, bogato ilustrowana. Opowieść o Tatrach. Natomiast to sprawiło jego przekonanie, jego fascynacja tym miejscem, górami, przyrodą, naturą, a także ludźmi mieszkającymi tam, jego przyjaźń z Dębowskimi i fakt, że klimat tamtejszy ponoć dobrze oddziaływał na chorych, a musimy teraz wspomnieć, że Witkiewicz już był chory na gruźlicę, już chorował na gruźlicę, spowodowały, że postanowili Witkiewicz młode małżeństwo z dzieckiem przenieść się tam na zawsze. Opuścili Warszawę i zamieszkali w Zakopanem, w chacie drewnianej, starej chacie jednego z górali. Oni te domy później zmieniali wielokrotnie. W innym domu mieszkali latem, inny dom przeznaczony był na zimę. Do czasu, kiedy zatrzymali się na dłużej w domu Ślimaka przy dzisiejszych Krupówkach, i tam spędzili wiele ciekawych lat i ten pobyt w Zakopanem Witkiewicza przede wszystkim zaowocował stylem zakopiańskim.
Ale nim o stylu zakopiańskim, nim o tej działalności twórczej Stanisława Witkiewicza powiemy, to chciałabym jednak przywołać tutaj żonę Stanisława Witkiewicza, bo to postać
bardzo
ważna.
Bardzo słusznie.
Bo to postać ważna, a zupełnie w cieniu. Właściwie nigdy nie przywoływana, albo bardzo rzadko przywoływana, kiedy mówi się w ogóle o Stanisławie Witkiewiczu, kiedy nawet mówi się o Witkacym, ta matka gdzieś ciągle w cieniu, a to przecież postać szalenie ważna, szalenie istotna. Pobrali się jeszcze w Warszawie, to ciekawe, bo na ślubie, ich na ślubie w Warszawie, Marii i Stanisława, nie było najbliższej rodziny Stanisława. Jego matka Elwira wraz z siostrami, one wtedy chyba w Mińsku mieszkały, nie przyjechały na ten ślub, więc właściwie taki też trochę samotny był podczas tego ważnego momentu w swoim życiu. Powiedzmy trochę o tej Marii. Kim była Maria?
Maria była sąsiadką ze Żmudzi. Mieszkała niedaleko w dworku. Stanisław znał jej brata. Istnieje taka legenda rodzinna, że wyswatała ich Modrzejewska. Ja nie trafiłam na żadne dowody, które by to potwierdzały. Na żadne. W żadnym liście. Wręcz list, konkretny list, na który się powoływali dotychczasowi badacze, można zinterpretować zupełnie inaczej. I Maria się przeniosła także do Warszawy z rodziną. Oni także stracili majątek na Żmudzi i była studentką konserwatorium. Grała na pianinie, mieszkała z matką, z siostrą i mężem siostry. Była świetną dziewczyną. Oni właściwie, co ciekawe, no niewiele wiadomo o ich narzeczeństwie, oprócz tego, co można między wierszami przeczytać w listach Witkiewicza do matki swojej, bo listy do nich, te narzeczeńskie, się nie zachowały. A wiemy, że Witkiewicz był z nią przez 6 lat przed ślubem jeszcze, więc dosyć długo to narzeczeństwo trwało. Jak pisał, żyliśmy jak mąż z żoną od 6 lat, więc wiem, o co chodzi w małżeństwie, pisał do matki, informując ją o ślubie. Wyjechał do Monachium później jeszcze raz, żeby zarabiać na ślub i na to wspólne życie. Miał nadzieję, że zarobi, nie zarobił. Sprzedając obrazy oczywiście, ale niewiele z tego wyszło. Maria po skończeniu studiów, a jej profesorem był ojciec Tadeusza Boja-Żeleńskiego. Ona później została nauczycielką pianina w Warszawie, miała wielu uczniów, pracowała po 7-8 godzin dziennie i to bardzo długo, nawet będąc w ciąży jeszcze takiej zaawansowanej. I dość szybko wróciła do tych lekcji po urodzeniu małego Stasia. Z listów Witkiewicza wynika, że kochali się bardzo, rozumieli się doskonale, tak jak i on. Ona nie zwracała uwagi zbytniej na te sprawy materialne, tak ważne dla wielu. Do ślubu szli pieszo, nie robili żadnego przyjęcia. Po prostu, jak pisał Witkiewicz matce, opisywał, wypiliśmy herbatkę i przenieśliśmy się do mojego mieszkania. I życie dalej trwało tak jak dotychczas, niewiele się zmieniło, oprócz tego oczywiście, że wkrótce Maria zaszła w ciążę i urodził się mały Kalunio, który był oczkiem w głowie obojga rodziców, ale szczególnie, można powiedzieć, zadziwiające jest to, jakim oczkiem w głowie był dla Stanisława. Maria zarabiała, jak wspomniałam. Zgadzała się ze Stachem we wszystkim. Byli bardzo zgodnym i kochającym się małżeństwem, co jest ważne powiedzieć to w kontekście później tego, co się z tym małżeństwem stało. I myślę, że była jego dobrą przyjaciółką. Z listów późniejszych wynika, że rozmawiali o wszystkim. Była osobą dowcipną i jej takie szczególnie podpisy pod listami Stacha do matki i sióstr bywały bardzo dowcipne. Miała też jakiś taki ciekawy stosunek do samej siebie, do przyjaciół, do macierzyństwa, do roli kobiety w ogóle w tamtych czasach. Była dosyć nowoczesną kobietą. To był bardzo ciekawy związek, pełen właśnie jakiejś takiej otwartości, partnerstwa. No bo Witkiewicz wtedy również zarabiał. To nie było tak, że tylko ona, on sobie tam siedział w pracowni i malował swoje obrazy. On wtedy miał dobrą pracę jako krytyk i dyrektor artystyczny pisma Wędrowiec, tygodnika. Także do momentu wyjazdu do Zakopanego i przez może pierwsze kilka lat w Zakopanem ta rodzina była bardzo, że tak powiem, kolokwialnie fajna. Później stało się coś takiego, że o matce Witkacego mówiono, że jest zgryźliwa, że jest nieprzyjemna, że jest ponura i zajmuje się gospodarstwem tylko, robiąc na drutach, hodując kury. I tak ją deprecjonowano dość intensywnie, że w końcu o niej zapomniano albo właśnie pozostaje nam obraz takiej nieprzyjemnej starszej pani skrzywionej.
Po latach, chyba w latach 30. wspomnienia o Stanisławie Witkiewiczu napisała jego siostra Mary. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witkacy, skomentował ukazanie się tej książki tak. Ciotki książka ohydna, jeśli chodzi o pamięć o matce, a snobistyczna i głupia, jeśli chodzi o ojca. No to myślę, że to chyba wystarczający komentarz do tego postrzegania również matki Witkacego. Oczywiście, kiedy mówimy w Zakopanem, no to należałoby w tym momencie przywołać i rozgadywać się na temat stylu zakopiańskiego, stylu narodowego, dlaczego tę góralszczyznę uznał Stanisław Witkiewicz właśnie za jakiś taki prototyp sztuki narodowej, która powinna być rozprzestrzeniona na całe terytorium Rzeczpospolitej. Ale wydaje mi się, że ta teoria sztuki narodowej, stylu zakopiańskiego jest najbardziej znana. Żywe dowody tej sztuki nadal możemy podziwiać na szczęście w Zakopanem, bo to przecież i gmach główny Muzeum Tatrzańskiego, projektowany zresztą przez Stanisława Witkiewicza już u schyłku życia, ale to przecież przepiękna willa Koliba, wybudowana dla Gnatowskiego, pierwszy budynek w tym stylu zakopiańskim. No jeszcze piękniejszy obiekt, czyli willa pod Jedlami, do dziś na Kozińcu można ją podziwiać. Można podziwiać willę Okrza, która jest w tej chwili siedzibą, również jedną z siedzib Muzeum Tatrzańskiego. Ale ja bym chciała tu przywołać pewien obraz Stanisława Witkiewicza. Ten obraz nosi tytuł Wiatr Halny. Kazimierz Tettmajer powiedział, że jest to najdoskonalszy przykład obrazu pokazującego przyrodę tatrzańską. A to ważny obraz z powodu, dla którego również matka Witkacego, czyli żona Stanisława, była tak postrzegana, jak pani mówi.
Niektórzy mówią, że ten obraz Wiatr Halny pokazuje emocje, jakie towarzyszyły Witkiewiczowi w czasie ich malowania. Rzeczywiście trzęsienie ziemi działo się i w jego życiu osobistym i te emocje miały wpływ nie tylko na niego, nie tylko też na twórczość, ale także na najbliższych. Krótko mówiąc, Stanisław Witkiewicz zakochał się w pani Dębowskiej, w Marze Dębowskiej, którą znał jeszcze sprzed lat, kiedy razem leczyli się w Meranie na choroby płuc. Tak jak wspomniałam, to Mara Dębowska i jej mąż namówili Witkiewicza do tego, żeby przeniósł się i zamieszkał w Zakopanem. Przez pierwsze lata wspólnie się przyjaźniły te dwa małżeństwa, dopóki nie zmarł pan Dębowski. bo wtedy ta przyjaźń rozkwitła, można powiedzieć, i zmieniła się w taką miłość bardzo szaloną, pełną emocji. Do dzisiaj panuje przekonanie, że to była tylko przyjaźń, że Mara Dębowska była zwykłą w cudzysłowie muzą Witkiewicza, że ona go inspirowała, no a później była opiekunką, taką pielęgniarką jego, kiedy leczył się w Lowranie. Natomiast jak ognia unika się stwierdzenia faktu takiego, że była po prostu jego ukochaną. Ukochaną ze wzajemnością. Początkowo ten związek był bardzo burzliwy, ponieważ wiadomo, że istniało wiele przeciwwskazań. Opinia publiczna, małżeństwo Stacha, jego dziecko i to wszystko przeszkadzało im na pewno przyznać się do tych uczuć, które nimi targały, ale rzeczywiście targały, kiedy czyta się listy Stacha, które pisał do Mary Dębowskiej. One są tak pełne żaru, takiego rozedrgania, jakiegoś takiego wielkiego niepokoju i tego uczucia, które się wylewa z niego, z którym on sam już zupełnie nie może poradzić. On nie sypia po nocach, nie jada, nie rozmawia z ludźmi, nie wykonuje swojej pracy, zawala kolejne terminy. Jego przyjaciele komentują to między sobą też w korespondencji, to jest widoczne. I w tym wszystkim Maria Witkiewiczowa sama w domu, która przecież wie, co się dzieje. Oczywiście stosunki z Marą zostały natychmiast zerwane. I pozostaje kobieta porzucona, do której mąż przychodzi na nocleg wyprać rzeczy, coś zjeść i której mąż spędza całe dnie w chacie Dębowskich, która była też ważnym punktem na mapie kulturalnej, artystycznej Zakopanego, bo to była Mara prowadziła tam taki salon artystyczny, artystyczno-patriotyczny, bo ona była również osobą taką patriotką głęboką. Była to osoba taka niejednoznaczna, przez jednych uwielbiana, przez innych bardzo krytykowana. Witkacy Mały nie lubił bywać w chacie Dębowskiej. Mówił, że tam panuje atmosfera takiego grobu jakiegoś narodowego. Natomiast Bolesław Miciński opisał ją w Nietocie. Bardzo też ciekawy sposób. Tam zbierali się ludzie, którzy dużo mogli opowiedzieć, wspominać o zesłaniu, zesłańcy. To było takie miejsce, w którym dyskutowano na temat Polski, tego jak ma wyglądać, jak ma odzyskać niepodległość. Tam też dyskutowano dużo o sztuce podhalańskiej, bo to było miejsce, w którym narodził się styl zakopiański z tych rozmów i dyskusji, jeszcze kiedy żył Bronisław Dębowski. On razem z żoną zbierali te artefakty, odwiedzali stare domy, najstarsze domy góralskie i zachwycali się przedmiotami codziennego użytku, dostrzegając ich piękno i oryginalność i zbierając te artefakty. W chacie istniała izba, w której te przedmioty miały swoje miejsce, były opisywane w takim kluczu etnograficznym i później zostały przekazane Muzeum Tatrzańskiemu jako zalążek tej kolekcji etnograficznej. Także Witkiewicz żył na dwa domy, można powiedzieć. W jednym domu nocował, w drugim przebywał i tworzył. I ta burza emocjonalna, która miała miejsce właśnie w latach 90. mniej więcej, XIX wieku, ona później... Wszyscy się nauczyli jakoś żyć, tak można powiedzieć. Wszyscy wiedzieli, że Witkiewicza można znaleźć tylko w chacie u pani Dębowskiej, że raczej nie zastanie się go w domu, że tych dwoje coś łączy, coś więcej niż zwykła przyjaźń, ale nikt o tym nie mówił głośno, ponieważ Witkiewicz był już wtedy otaczany wielkim szacunkiem i poważaniem. Był uważany za takiego, za mędrca, za kogoś w rodzaju proroka właśnie. I nie wolno było, nie można było głośno mówić. To były w ogóle czasy, w których o takich skokach w bok się nie mówiło, o takiej miłości. Można było między sobą w liście napisać, no ale głośno nikt tego nie wypowiedział i nawet takie fakty jak ten, że w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej w nowobudującym się kościele w Zakopanem na Krupówkach, zaprojektowanej przez Stanisława Witkiewicza, twarz Maryi użyczyła Mara Dębowska, a twarz klęczącego przed nią świętego Dominika użyczył Stanisław Witkiewicz. I wierni, którzy przychodzili do tego kościoła modlić się przed tą kaplicą, bo ona była jakby pierwszym takim ołtarzem tego kościoła, no widzieli to podobieństwo, ponoć było uderzające. Więc jeśli ktoś chce zobaczyć, jak wyglądała Mara Dębowska, której zdjęć się niewiele bardzo zachowało, może będąc w Zakopanem wejść do kościoła przy Krupówkach i przyjrzeć się w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej twarzy Maryi.
No, jak już mówimy o tym kościele, no to jeszcze warto zaglądnąć do jednej z kaplic, gdzie w postać Jana Chrzciciela wcielił się sam Stanisław Witkiewicz.
O, tak.
I ten obraz oczywiście w kaplicy, w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny przy Krupówkach również się znajduje. Mara tak czy inaczej towarzyszyła Witkiewiczowi do końca. To ona w Lowranie opiekowała się nim w ostatnich latach jego życia, które właśnie spędził tam, w Chorwacji, ponieważ to był klimat, w którym jego choroba i gruźlica i artretyzm jakoś z tymi chorobami jakoś sobie tam dawał radę. Pani powiedziała, no bo to z jednej strony ten trójkąt taki, żona Maria, tutaj Mara, uwielbiana przez Witkiewicza, kochanka, muza, że to były czasy, kiedy no, nie można było tego rozwiązać. Myślę, że można było rozwiązać, bo rozwody również wtedy istniały i rozchodzili się ludzie, ale być może dla Stanisława było to wygodne, a w tle zawsze pojawiał się Kalunio, że jednak są rodzicami tego Kalunia, czyli Stanisława Ignacego i że powinni dbać o niego i nawet w listach do Marii, swojej żony, Stanisław mówił, jakby oczywiście nie ukrywając tego swojego związku z Marą, choć nie pisząc wprost, że pozostał jej właśnie ten Kalunio, czyli ich syn Stanisław Ignacy. Nie mam w sobie nic ojca patrzącego na dziecko jak na swoją własność. Przytoczę słowa Stanisława Witkiewicza skierowane do swojego syna Stanisława Ignacego. To już czy rozszerzymy, czy pozostawimy tę tajemnicę jednak i tytułu, i tego stosunku Witkiewicza do swojego syna?
Ja tylko chciałabym zachęcić słuchaczy, żeby sięgnęli po książkę, ponieważ ta, i powiem tylko, że stosunek Stanisława ojca do swojego syna był bardzo kontrowersyjny. Nie wiem, czy nie powinnam powiedzieć wręcz przemocowy. I być może zrozumiemy też lepiej Witkacego, jego osobowość, to jak swoje życie, jego życie się potoczyło, znając no właśnie ten kontekst ojcowski w tej ich relacji.
Więc jeszcze raz na koniec, nie mam w sobie nic ojca patrzącego na dziecko jak na swoją własność. No właśnie. Myślę,
no
że
właśnie.
To, co pani powiedziała, to bardzo mocne takie stwierdzenie tego stosunku Stanisława Witkiewicza do swojego syna Stanisława Ignacego. Myślę, że tak, że poznając te relacje, rozumiemy bardziej to, jak zachowywał się Stanisław Ignacy, jakie podejmował decyzje, jak również skończył, jaką podjął decyzję, tę ostatnią, 17 września 1939 roku. Tak, myślę, że to wszystko tkwi również w tych listach Stanisława Witkiewicza do syna Stanisława Ignacego, no i odwrotnie. Śpi, żołnierzu, w cichym grobie, niech się Polska przyśni tobie. To słowa, które wypisane były na trumnie Stanisława Witkiewicza, a to dlatego te słowa piosenki legionowej znalazły się na tej trumnie wyryte, bo podobno w ostatnim dniu życia Stanisław Witkiewicz tam, w Lowranie, w Chorwacji, je nucił.
Tak, podobno, tak mówi legenda, przekaz Mary Dębowskiej. Witkiewicz bardzo przeżywał to, co się działo w ostatnich latach jego życia, w ostatnim roku jego życia, przyjmował też Piłsudskiego, znał go osobiście. Piłsudski pisał do niego i zwracał się wujaszku, chociaż te powiązania, te relacje, pokrewieństwa właściwie są nieznane. Jeden z historyków twierdził, że na Litwie to wszyscy Żmudzi szczególnie, ale na Litwie wszyscy byli ze sobą jakoś tam spokrewnieni, więc może w tym kluczu. To pokrewieństwo było takie symboliczne. Witkiewicz bardzo kibicował Legionom, śledził wszystkie informacje z frontów wojennych. I możemy sobie też tylko wyobrazić, jak przeżył fakt, że jego syn walczył o niepodległość, postanowił walczyć o niepodległość, ale w wojsku carskim. To tak na zachętę dodam, żeby pokazać, że te losy ludzkie są bardzo nieoczywiste, bardzo, bardzo pokrętne, bardzo nieczarno-białe.
Stanisław Witkiewicz spoczywa w grobie na cmentarzu na Pęksowym Brzysku. Warto odwiedzić również i to miejsce. Witkiewicz, ojciec Witkacego. Biografia Stanisława Witkiewicza, pióra Natalii Budzyńskiej. Książka wydana w 2022 roku w wydawnictwie Znak. Gorąco Państwu polecam tę publikację. Natalia Budzyńska, autorka książki, była naszym gościem. Dziękuję pięknie Pani za tę rozmowę.
Dziękuję również.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.